Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś mamy gości z samego południa Polski, prawdziwych górali. Jest z nami pan Jerzy Zacharko, wicestarosta tatrzański. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich Państwa.
I jest z nami pan Józef Figiel, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Zakopanego.
Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich. Witam serdecznie.
I temat, który nas tutaj zebrał, to Zakopane broni rodziny. Jest to związane z tym, że Zakopane jako jedyna gmina nie chce w Polsce, nie zamierza uchwalić programu rzekomego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Czy można szerzej, dlaczego, czy nie jesteśmy, czy jesteśmy przeciw przemocy, czy to jest związane, to ma jakieś głębsze dno, ta ustawa?
Proszę ojca, więc próbowano sugerować w ten sposób członkom Rady Miasta Zakopanego, że skoro nie chcą podjąć uchwały w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to znaczy, że są za przemocą. No nie, tak nie jest. Rada Miasta Zakopanego bardzo szczegółowo zapoznała się z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i bezsprzecznie poza zapisami, które powszechnie, społecznie są akceptowane, są dobre. No bo kto chciałby, aby przemoc istniała? Nikt z nas tej przemocy nie toleruje i nie chce, żeby ta przemoc funkcjonowała w życiu publicznym. Natomiast w tej ustawie przemycono szereg zapisów, które niestety działają przeciwko rodzinie. I to budziło nasz sprzeciw.
Warto dodać, że chodzi tutaj o ustawę, która została podpisana w 2010 roku. I to też jest ciekawa historia związana z tą ustawą.
Tak, więc w 2010 roku następowała nowelizacja ustawy, która była podjęta w 2005 roku. Ta nowelizacja tej ustawy, czy ten projekt tej ustawy był szczegółowo analizowany również przez Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Janusza Kochanowskiego. I on przed odlotem do Smoleńska wypowiedział się na ten temat, że ta ustawa jest sprzeczna z konstytucją i on tą ustawę będzie skarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Niestety stało się tak, że ze Smoleńska nie powrócił. Ówczesny, pełniący obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, podpisał tą ustawę no bez tej głębszej analizy, jaka się przynajmniej jej należała, żeby tą zgodność z konstytucją zbadać. No niestety, tak się nie stało.
No i analizujemy tę ustawę i co możemy tam wyciągnąć takiego, co wręcz jakoś no, powoduje, że panowie, że Zakopane nie chce mieć takiego programu.
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to jeszcze parę słów na ten temat. Mianowicie pierwsza rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę, to mianowicie w artykule 2 ustawy definicja o przemocy. I ta definicja nas ogromnie zaniepokoiła, tym bardziej, że chcieliśmy pogłębić ten temat. Sięgnęliśmy do strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i tam znaleźliśmy poradnik
pracownika socjalnego
przemoc w rodzinie. I tam ta definicja była jeszcze uszczegółowiona. I między innymi, jeżeli tam się określało, że przemocą fizyczną może być wszystko, wszelkiego rodzaju jak gdyby bezpośrednie działanie z użyciem siły. Czyli załóżmy, ojciec zabiera dziecko późną nocną porą za rękę i prowadzi go do domu, a dziecko się opiera, bo jeszcze by chciało tam na huśtawce być. może to być przemoc i on już przeciwko niemu można rozpocząć tutaj procedowanie tej tak zwanej niebieskiej karty, o której będziemy jeszcze mówić, mam nadzieję. Następnie, jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, która jest zdefiniowana w ten sposób, że jest to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnego osoby, czyli wyśmiewanie się, rozumiem, narzucanie własnych poglądów może się okazać tutaj przemocą. Krytykowanie, kontrolowanie, również ograniczanie kontaktów, a więc wszystkie te aspekty, jak gdyby, czy działania wychowawcze mogą się okazać przemocą. I przeciwko takiemu rodzicowi, który żąda mianowicie od dziecka, aby się podporządkowało ustalonym zasadom w domu, może się okazać przemocą.
Czyli wychowywanie bez zasad, tak?
Tak.
O to chodzi w tej ustawie.
Tak. Czyli psucie, tak naprawdę. Ta ustawa zaleca nie stawianie wymogów, wręcz przeciwnie. Każde postawienie wymogów dziecku może się okazać przemocą. Każe mu odrobić zadanie, już może to być elementem jak gdyby przemocy. Następna taka historia, kwestia przemocy seksualnej. No okaże się, że krytykowanie zachowań seksualnych może się okazać przemocą. Ja nie mogę dziecku powiedzieć, że on się ma w ten sposób zachowywać. Że ja nie mogę dziecku mówić, że małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta. Prawda? Ja nie mogę krytykować innych zachowań.
To wszystko według tej ustawy.
Według tej ustawy. Więc no to jest rzecz, na którą Rada Miasta, radni miasta Zakopane zwracali uwagę i powiedzieli, że tego typu uchwały nie można na podstawie tej ustawy podejmować. Kolejna rzecz, mianowicie no przemoc ekonomiczna. No okazuje się, że niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, czyli bieda, powszechnie coraz większa bieda, jaka panuje w naszym kraju, może być powodem odebrania im dzieci. Może się okazać, że to urzędnik, członek zespołu interdyscyplinarnego określi, że to jest element przemocy i można mu odebrać na tej podstawie dziecko. My tego nie akceptowaliśmy, dlatego też Rada Miasta, teraz dowiedzieliśmy się niedawno, że jako jedyna w Polsce nie podjęła tej uchwały i nie podejmie. Mam nadzieję, że kolejna również nie podejmie.
Pan przewodniczący.
Proszę ojca, radni miasta Zakopane czytają ustawy i starają się czytać je ze zrozumieniem. I ta ustawa stanowiona, jest sprzeczna z prawem naturalnym, a przede wszystkim z prawem Bożym. I nas, jako radnych, jeżeli prawa naturalne są w tej ustawie niezagwarantowane, to my mamy obowiązek, a nawet prawo i obowiązek powiedzieć nie. To jest ten czas, kiedy my mówimy nie. Ja bym może wrócił do Nauczaj Ojca Świętego, bo my często tak chlubimy się tym, co on mówił. On powiedział wprost, rodzina jest święta. Rodzina czasem funkcjonuje nie tak, jak powinna, ale jest potrzebna pomoc państwa, pomoc samorządu, pomoc kościoła, pomoc każdego obywatela, żeby jej pomóc, a nie ustanawiać prawa, która by tą rodzinę jeszcze bardziej dołowała. I ta ustawa, na której gminy powołują własny program i powołują zespoły...
Bo ustawa jest... nakłada taki obowiązek na gminę, tak?
Ustawa nakłada taki obowiązek, ale proszę ojca, niech ojciec pomyśli, jak to jest sprytnie przemyślane. Jeżeli to ma być ustawowo, to ustawa powinna obowiązywać obligatoryjnie. A ustawodawca wymyślił sobie tak, że Rada Gmin ma w formie uchwały przyjąć uchwałę, ale ją powinna przegłosować na tak. A konstytucyjnie my mamy zapewnioną jako radni wolność w głosowaniu. Możemy głosować tak, możemy głosować przeciw, możemy się wstrzymać, jeżeli mamy wątpliwości. I myśmy dziewięciokrotnie, proszę ojca, procedowali, analizowali projekty uchwały. I zawsze w projektach przygotowywanych jest taki zapis, że podstawowym elementem powstawania przemocy jest alkoholizm, jest bezrobocie i niski status materialny rodzin. I nad tym należałoby popracować, bo my ustawa usuwa same skutki, ale przyczyn nie usuwa. Nad przyczynami należałoby popracować. Do nas napisała pani pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, pani profesor Fuszara. Ja może odszukam, pozwoli ojciec. I ona mniej więcej pisze tak. W związku z powyższym apeluję do pana przewodniczącego Rady Miasta oraz do Rady Miasta Zakopane o podjęcie działań w celu stworzenia w mieście Zakopane systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To jest o przyjęcie uchwał w zakresie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zespołu interdyscyplinarnego, a tym samym umożliwienie funkcjonowania skutecznego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Proszę ojca, miasto Zakopane nie jest pozbawione wsparcia dla osób, które są dotknięte przemocą.
Jeżeli można...
Bardzo proszę, panie starosto.
Ja bym tutaj chciał mianowicie, a propos tego pisma, pani minister, jest to rzecz jak gdyby niebywała, żeby członek rządu starał się wpływać na Radę i sugerować jej określone zachowanie. Przecież my mamy jako Rada Miasta organy po prostu samorządowe, mamy zagwarantowane w Konstytucji w artykule 165 samodzielność tych jednostek samorządu, które podlegają ochronie sądowej. Pani minister...
Czyli to jest ingerencja po prostu.
Oczywiście, ja to tak odbieram. Pani minister nadużywa tutaj prawa i jest naprawdę w kolizji z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak może minister nakłaniać samorząd do określonego zachowania? Poza tym w tym piśmie jest jeszcze jedna rzecz, z którą nam trudno się jak gdyby zgodzić, ponieważ twierdzi, że brak tej ustawy samorządowej, brak tej ustawy na szczeblu gminnym nie pozwala na odpowiednie przestrzeganie tutaj czy przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. To nie jest prawda. Z tego względu, że w chwili obecnej, przecież do 2005 roku, do 2010 roku nie było białej plamy w naszym ustawodawstwie. Przecież istnieje szereg przepisów, które nakazują walkę z przemocą, powszechnie pojętą przemocą. To jest Konstytucja Rzeczypospolitej, Kodeks Rodzinny, Kodeks Pracy, ustawa w postępowaniu w sprawach nieletnich. Jest sporo takich ustaw, ba mało tego i również zostały powołane organy do tego celu, aby przeciwdziałać tym patologiom i przemocy. To są sądy rodzinne, to są kuratorzy sądowi, to są również, to jest prokuratura, policja, opieka społeczna. No gdzie oni są? Dlaczego rząd nie egzekwuje realizacji przez nich tych zadań, do których ich te ustawy i konstytucja zobowiązuje? Gdzie jest rząd w tej sytuacji? Co? Stworzenie kolejnej instytucji, która ma tą sytuację naprawić, ma ją poprawić, a ta jak gdyby kolejna instytucja nie tyle pomaga, co bardziej szkodzi rodzinom i chce je inwigilować.
No właśnie, a propos inwigilacji, na czym to polega ta inwigilacja związana z tą ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
Więc jest kwestia, tutaj chodzi o procedurę tej tak zwanej niebieskiej karty. Jest powołany zespół interdyscyplinarny zgodnie z tą ustawą i ten zespół interdyscyplinarny między innymi wyposażony jest w taką możliwość, że może odbierać dzieci i między innymi rozpoczyna tak zwaną procedurę niebieskiej karty. Co to znaczy? To znaczy, że można przeciwko danemu obywatelowi zbierać informacje. Zbierać informacje, dane wrażliwe i przetwarzać te dane wrażliwe. Nie jest to zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Konstytucja na to nie pozwala. Natomiast tutaj niebieska karta jest wypełniana między innymi informacjami pochodzącymi z donosów. I obywatel, przeciwko któremu jest prowadzone to postępowanie, nie ma prawa do weryfikacji. W ogóle nie ma wglądu do tego i nie wie również, że przeciwko niemu coś taka procedura jest prowadzona. Jest to niezgodne z artykułem 51 Konstytucji, która mówi, że każdy ma prawo do prostowania informacji zebranych na jego temat.
A to jest takie dosyć absurdalne, no bo to mnie się kojarzy tylko jedna instytucja, która tak robiła, to było SB.
Gdyby SB dysponowało takim instrumentem, jak ta ustawa daje, to my byśmy dzisiaj nie rozmawiali, podejrzewam, w tym studio, proszę ojca. Natomiast oni chcą się wyposażyć w tego typu, mianowicie instrumenty, gdzie przeciwko praktycznie każdemu obywatelowi można prowadzić takie postępowanie inwigilacyjne. Z różnych względów. Z różnych jak gdyby względów. Nie podoba mi się jako przeciwnik polityczny, to mu w rodzinie zamieszamy. Nie podoba mi się jako konkurent w działalności gospodarczej, również sobie z nim można poradzić jak gdyby przy pomocy tej jak gdyby procedury. Ta ustawa daje takie możliwości, no aż strach mianowicie funkcjonować jak gdyby.
Czyli ta ustawa też powołuje jakiś specjalny organ, który będzie egzekwował, tak?
To jest właśnie ten zespół interdyscyplinarny. I też jest ciekawostką to, że ten zespół powołuje burmistrz, wójt, prezydent i między innymi kto wchodzi w skład tego zespołu, kogo się powołuje. No powołuje się nie tylko samorządowców, na których ma wpływ burmistrz, nie? Ale również
pracowników innych organów.
Pracowników innych organów, sądu, policji, prokuratury,
służby zdrowia.
Oświaty. A jakież ma regres w stosunku do nich burmistrz? Jak on może kontrolować czy panować
prawnika nad
tego typu powołanym zespołem jak gdyby interdyscyplinarnym, który zaczyna żyć własnym życiem?
Bardzo
proszę ojca, w tej ustawie jest jeszcze, w tej znowelizowanej z 2010 roku, zapis w uzasadnieniu taki bardzo niebezpieczny, że przemoc w Polsce występuje w połowie rodzin.
Na czym jest to oparte?
Ale daje nam to do myślenia, jak wielka liczba rodzin może być inwigilowana.
Aha. Czyli jest podstawa do inwigilacji, taki zapis, to jest podstawa dla nich. A pytanie, bo panowie tutaj, w ogóle górale, czyli Zakopane, przeciwstawia się tej ustawie, nie chce wdrożyć, bo ma do tego prawo, konstytucyjne prawo. I teraz, czy są jakieś głosy z Polski, gdzieś do panów dochodzą?
Proszę ojca, to może ja powiem. Tylko proszę wybaczyć, jak się wzruszę, bo ile razy o tym mówię, to jakoś mnie ściska w dołku. W tym roku w lutym trafił projekt uchwały, nad którym mieliśmy procedować. Powiem wprost, no byłem taki zaniepokojony, bo tak, nowa rada, okręgi jednomandatowe, sporo ludzi młodych, którzy są wolni, nie pozakładali rodzin, rozmawiam z nimi, bardzo inteligentni, ale nie ma pewności, jak się zachowają. Na nikogo nie można naciskać co do głosowania. I przed dzień komisji odbieram telefon, dzwoni pani, przedstawia się, że dzwoni z okolic Łodzi. Pomyślałem sobie, o Holinder, jeszcze jedna nawiedzona. I mówi, proszę pana, bo ja na internecie wyczytałam, panie z przewodniczącym, czy będziecie państwo o tym rozmawiać? Ja mówię, tak. Proszę pana, bo ja jestem samorządowcem i u nas taki zespół powstał. I tą uchwałę żeśmy wdrożyli. I ja dziś widzę, jakie to jest zagrożenie. I mówi, górale, zostaliście sami. Brońcie rodziny, bo od was wszystko zależy. Jest komisja, procedujemy. Czuję się tak niezręcznie, bo zdaję sobie sprawę, jakie piętno na mnie ciąży. Przyszli księża, bardzo nas wspomogli. Przyszła pani wiceburmistrz. Nie znałem jej, bo nowa rada, burmistrz sobie dobiera swoich pracowników. I proszę ojca, rozmawiamy. Nie ma jednomyślności w komisji. Jedni mówią, że tak, drudzy, że nie. Pani wiceburmistrz poprosiła o głos. Jeżeli nas słucha, to pozdrawiam ją serdecznie. I mówi tak, proszę państwa, ja podzielę się takim świadectwem. Ja w sąsiedniej gminie byłam w takim zespole. I zespół otrzymał wiadomość, że jest bezpośrednie zagrożenie życia dziecka. Pojechała grupa robocza, faktycznie matka była pod wpływem alkoholu, zabrano dziecko w ciągu 5 minut. Ale dziecko nie było bez opieki, bo była babcia i było rodzeństwo starsze, które się tym dzieckiem opiekowało. Rodzice, matka 2,5 roku walczyła o odebranie tego dziecka. Co ten dzieciak przeżył przez te 2,5 lata? Czy to ktoś zwróci? I ja jestem bardzo wdzięczny za to świadectwo, bo ono pomogło nam, że kolejna rada i radnym również jestem wdzięczny, tym, którzy głosowali przeciwko tej uchwale, tym drugim również, bo mają prawo do swojego punktu widzenia. Ale to dzięki nim my zostaliśmy sami na polu bitwy. I będziemy walczyć.
To jest właśnie ten artykuł w tej ustawie 12a, który mówi o tym, że ten zespół interdyscyplinarny może odebrać dziecko. I czyli on odbiera...
5 minut może to zrobić.
I może tak, jak mówię, może to zrobić w 5 minut.
Zagrożenie życia jest nieprecyzyjnie określone. Co to jest zagrożenie
życia? Do tej pory oczywiście może dziecko być zabrane rodzinie, jeżeli ta rodzina jest patologiczna, istnieje tam przemoc i tak dalej. Ale to się odbywa na podstawie prawomocnego wyroku sądowego. Dzisiaj jest sytuacja taka, że jeżeli dziecko zostanie odebrane na podstawie tego artykułu 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w 5 minut można dziecko zabrać, natomiast kwestia odzyskania tego dziecka to już jest ogromny problem. Między innymi tym problemem jest to, że nie każdego, bo to generalnie te dzieci są odbierane z powodu ubóstwa. Nie każdego stać na to, żeby wynajął sobie adwokata, który będzie w jego sprawie postępował. Sędzia na ogół dysponuje niebieską kartą. Ten, który jest naprzeciwko sędziego i sędzia mu zadaje pytania, on nie wie, co jest w tej niebieskiej karcie, jakie informacje i kto złośliwy, co na jego temat tam mianowicie naopowiadał. Stąd też te procedury odzyskiwania tych dzieci trwają tak długo w tym procesie sądowym. Następuje dramat rodziny, bo rodzina się rozpada. Dramat tego dziecka, które jest odebrane, a chce mianowicie być z rodzicami. My musimy w tej chwili zastanowić się nad tym, jak obronić tyle tych rodzin, które zostały skrzywdzone właśnie tą ustawą. Po programie telewizyjnym, telewizji Trwam, z Polski ja dostałem do starostwa telefon. dzwoni ojciec, przeciwko któremu zastosowano właśnie tą niebieską kartę. Prosi o pomoc, żeby ratować jego rodzinę, bo został pokrzywdzony. Jedyny ratunek, jaki widzimy, jedyną naprawę to to, aby sąd, aby mianowicie wniosek, który został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, był rozpatrzony i mamy nadzieję, że sąd podzieli uwagi między innymi Rady Miasta Zakopanego i tą uchwałę po prostu, tą ustawę po prostu uchyli.
A jak dawno panowie złożyli tę ustawę?
Rada dwukrotnie w tej sprawie występowała do Trybunału Konstytucyjnego w poprzedniej kadencji. Po dwóch latach okazało się, że ten wniosek, który Rada złożyła, z przyczyn jak gdyby formalnych musi być inaczej sformułowany. I ta Rada już obecna teraz na wiosnę złożyła kolejny zgodnie z sugestiami Sądu Trybunału Konstytucyjnego, został ponownie ten wniosek złożony. Czekamy po prostu tutaj na informację, kiedy będzie procedowany.
Patrzymy na tą ustawę, która... To jest bardzo, bardzo ciekawe, to co panowie na samym początku też powiedzieli programu, że jest ta ustawa, która zakłada te różne instrumenty, nazwijmy to wychowawcze, tak, ale którą muszą przegłosować gminy, tak?
Tak.
Samorząd terytorialny. Tak. Czyli to jest takie spychanie odpowiedzialności. Jak już ktoś będzie kiedyś powie, że to jest zła ta ustawa, ale kto to zrobił? Myśmy tego nie zrobili, to wy się tutaj na dole to wszystko...
Więc ta ustawa ma kilka takich pułapek i między innymi to, o czym ojciec mianowicie mówi. Kwestia, przecież to mógł ustawodawca, mógł to załatwić sam. Po co obciążać gminy?
Dlaczego to spycha?
Tylko myśmy też się nad tym zastanawiali, dlaczego do nas? Przecież jest tyle gmin w Polsce i kto powiedział, że wszystkie będą jednomyślnie głosować? No okazało się, że znalazła się jedna rada, która ma odmienny punkt widzenia i głosuje przeciwko. To w tej chwili czyni się naciski niesamowite na Radę Miasta po to, żeby ona zagłosowała na tak. No takich rzeczy robić nie
między
wolno.
Między innymi nacisk tutaj przez panią minister Fuszarę, tak?
Tak jest. To jest jeden z nacisków. Były inne. Straszono radę, że się rozwiąże tą radę i tak dalej.
Ale jakim prawem?
Ale Rada Miasta nie podjęła w tej sprawie żadnych działań, to ja rozumiem, że Rada po prostu
uchyla się.
Mógłby w ten czas wojewoda wnioskować do pana premiera o odwołanie Rady, bo się uchyla. Natomiast Rada Miasta Zakopanego ośmiokrotnie powiedziała nie tej ustawie, tej uchwale. I tu ja przypominam ten artykuł 165 Konstytucji, gdzie mówi, że samodzielność jednostek samorządu podlega ochronie sądowej. Więc nie wolno naciskać na Radę i oczekiwać od niej określonego zachowania. Ale jest jeszcze, powiem, tak zwane drugie dno. Ustawodawca przecież przewidział, że można w takich sytuacjach, no nie można doprowadzać do sytuacji patowych, i w takim przypadku wojewoda może wydać tak zwane zarządzenie zastępcze. I gdyby wojewoda wydał zarządzenie zastępcze, wówczas funkcjonowałby ten zespół interdyscyplinarny na podstawie wydanego zarządzania przez wojewodę. Ale wówczas trzeba wiedzieć, żeby ten zespół interdyscyplinarny, który powstanie, no musiałby finansować wojewoda, bo Rada nie wyraziła na to zgody. Czyli rząd w tej chwili chce przerzucić jeszcze na Radę Miasta na poszczególne samorządy finansowanie tego typu przedsięwzięć. Natomiast na pewno w interesie gminy, wspólnoty samorządowej nie leży to, żeby inwigilować własne społeczeństwo. Nie wolno czegoś takiego robić. Ja jestem z przerażeniem patrzę na rady, które to zrobiły. Do walki z patologiami, do walki z przemocą powołane są organy państwa. Kto zwolnił policję? Kto zwolnił sądy? Kto zwolnił prokuraturę od tych działań? Tworzenie nowego zespołu restrykcyjnego w stosunku do rodziny ma uzdrowić sprawę? No nie, na pewno tego nie zrobi. I tą świadomość my musimy mieć. Po prostu jeszcze raz apeluję jak gdyby do wszystkich radnych. Od nich po prostu, od ich decyzji zależy to, jakie my państwo będziemy mieli. Czy nas pozwolimy się ubezwłasnowolnić. Od nas to zależy.
Bardzo dobry apel. Przypomnę państwu, że program Zakopane broni rodziny, taki tytuł jest dzisiejszego programu, a naszymi gośćmi są pan Jerzy Zacharko, wicestarosta tatrzański oraz pan Józef Figiel, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Zakopanego. I oczywiście państwa zapraszamy do wzięcia udziału w naszych rozmowach. Telefony do naszego studia z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy i widzów z zagranicy plus 48 56 657 0013, plus 48 56 657 0014 i dla użytkowników telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Zapraszamy do dyskusji, zapraszamy. Być może jakieś pytania się pojawiły, być może ktoś z samorządowców gdzieś nas ogląda i chciałby się też podzielić pewnymi spostrzeżeniami, bo gdzieś pewnie już funkcjonują. Ale pytanie, czy już wszystkie gminy w Polsce, czy wszystkie już samorządy podjęły takie decyzje, czy jeszcze może gdzieś ktoś... Jest jakaś nadzieja, że może ktoś jeszcze zawalczy.
Ale ja uważam, że w ogóle nie ma mianowicie spraw przegranych czy straconych, bo pierwsza rzecz, no to my czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego. Liczymy, że to rozstrzygnięcie no, będzie po naszej myśli, tym bardziej, że no, tyle nieprawidłowości, ile my, laicy, prawni, potrafiliśmy dojrzeć, to ja myślę, że Trybunał Konstytucyjny spokojnie przeanalizuje to i podzieli nasze tutaj opinie. Ale i również przecież radni poszczególnych samorządów no mogą weryfikować, są nowe rady, prawda, mogą weryfikować swoje stanowisko. Rada, uchwała podjęta może być i również uchylona. Jeżeli się dokona oceny, że skutki tej uchwały są szkodliwe dla danego samorządu, to można taką uchwałę uchylić. Ja również apelowałbym, żeby zapoznali się radni i rady gmin z raportem NIK-u. No NIK wyraźnie mówi na ten temat, że ta ustawa i te zespoły interdyscyplinarne, wprowadzenie tych zespołów interdyscyplinarnych nie pomogło, tylko spowolniło pomoc rodzinom i wcale nie pomogło w zaprzestaniu tej przemocy. Czyli warto to przeanalizować i warto zweryfikować swoje stanowisko.
Zaraz pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale ja mam informację, że już ktoś się z nami połączył. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja się z przyjemnością przysłuchuję panu w rozmowie. I to, ojcze, ja myślę tak, że mówią o tych zespołach interdyscyplinarnych, ja mam takie spostrzeżenie, że być może się mylę, ale chcą tu nam chyba wprowadzić coś takiego na wzór tych niemieckich Jugendamtów, które bez jakichkolwiek procedur odbierają rodzinom dzieci i próbują w ten sposób u nas w Polsce rozbijać rodzinę, która jak wiadomo jest podstawą wszystkiego w tym kraju. I ten cały ta cała ustawa, tak moim zdaniem jest to też wprowadzenie tej całej ideologii gender pod płaszczykiem walki z przemocą w rodzinie i dbania o w ogóle dbania o rodzinę. Dziękuję.
Dziękuję panie Piotrze, pozdrawiam. Panowie się odniosą do tego głosu.
No, oczywiście, że mianowicie pan ma rację, to znaczy w tym sensie, że ta ustawa jest niebezpieczna i daje możliwości po prostu odbierania dzieci, przekazywania tych mianowicie dzieci rodzinom zastępczym. My mieliśmy również takie informacje ze Szwecji, gdzie tam dosłownie jest przemysł, aż kwitnie, jeżeli chodzi o odbieranie tych dzieci. I działacze na rzecz rodziny przestrzegali nas, przestrzegali Polaków przed przyjęciem tych rozwiązań, które zostały zaproponowane w tej ustawie.
Pan przewodniczący?
Proszę ojca. No niektóre kraje europejskie już zatwierdziły małżeństwa jednopłciowe. Wiadomo, że dwóch panów mieszkających ze sobą, zalegalizowanych, nie urodzi dzieciaka. A również istnieje możliwość adopcji przez te pary dzieci. Komuś tego dzieciaka trzeba zabrać, żeby im przekazać. I również jest niebezpieczeństwo, że w tym kierunku ta ustawa jest skierowana.
Oby tak się nie stało.
Oby tak się nie stało.
Mamy już kolejną osobę. Bardzo proszę.
Cześć Boże, ja dzwonię.
Cześć Boże.
Cześć Boże, dzwonię z Bawarii, z Bad Reichenhall. Moje imię Anna. Pozdrawiam wszystkich zebranych gości. Chcę podkreślić jedną rzecz. Jestem laikiem, ale chciałabym wiedzieć, kto konkretnie, jakie nazwisko kryje się pod taką osobą, czy tą osobą, która taką ustawę w ogóle chce wprowadzić. Jestem dzieckiem adoptowanym. Miałam to szczęście, że trafiłam do dobrych rodziców adopcyjnych. Nie pochodzę z rodziny patologicznej. Niemniej do dzisiaj, że jest ze syndromem, bo nie znam swoich biologicznych rodziców. Mam 60 lat i ciągle do tego wracam, ja myślę, jak bumerang. Więc uważam, że zabieranie dzieci, nikt w rodzinie nie jest święty i każdy robi jakieś błędy. Sama jestem matką trójki dzieci, ale niemniej jestem dumna z tego, że wiem, jak moje dzieci wyglądają, a moich rodziców znam tylko z fotografii.
Bardzo dziękujemy pani Anno za to świadectwo.
My również podzielamy ten pogląd. Rodziny nie należy rozbijać rodziny. Rodzinie trzeba pomóc. Zamiast wydawać pieniądze na tworzenie jakichś bezsensownych zespołów interdyscyplinarnych, to te pieniądze przekażmy rodzinom. Dlaczego są zamrożone progi dochodowe? Proszę, rząd może tutaj w tej sprawie się popisać.
Proszę ojca, utrzymanie dziecka w domu dziecka kosztuje około 3000 zł. Gdyby te pieniądze przeznaczyć na pomoc rodzinie, progi dochodowe jest bodajże 542 zł, żeby można się było
starać o pomoc.
Gdyby te pieniądze przeznaczyć na pomoc tym rodzinom, to wielokrotnie uniknęłoby się przemocy, bo tak jak na początku powiedziałem, że głównym czynnikiem powstawania przemocy jest alkoholizm, brak pracy i niski status materialny rodzin. I rząd tu powinien skierować swoje kroki w celu pomocy rodzinie. Bo dziś rodziny przeżywają wielki kryzys. Dużo się mówi, szczytne hasła, ustawy pięknie opakowane w hasła, ale tak naprawdę to te ustawy służą przeciwko rodzinie. Przeciwko rodzinie. I my na to nie możemy się zgodzić.
Proszę ojca, ja pochodzę z licznej rodziny. Nas było 9, jedna siostra zmarła, żyło nas 8. Wychowywałem się w biednej rodzinie, rodziców nie było na wiele rzeczy stać. Zgodnie z tą, gdyby ustawa ta obowiązywała w tamtym czasie, ja bym nie miał rodziny. Po prostu nas by rozparcelowano po domach dziecka. A tak wychowywaliśmy się razem. Kochaliśmy się nawzajem, kochaliśmy rodziców i kochamy i szanujemy się do dzisiaj. Jestem przeciwnikiem tego, aby z powodu biedy państwo po prostu ingerowało w życie rodziny i rozbijało tą rodzinę.
Bo można pomóc.
Bo można pomóc.
I są ku temu środki przecież, które panowie to powiedzieli.
Nie należy marnotrawić tych pieniędzy, inaczej należy je spożytkować.
Mamy już kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego również? I gości. Proszę wybaczyć, ale temat dzieci u mnie leży bardzo na sercu. Dla mnie chciano zabrać trójkę dzieci. Ja mówię, to jest handel dziećmi. Polacy, obudźcie się. Nie dajcie się po prostu przestępcom ujarzmić. Zabrano mi, wydano wyrok o umieszczenie dzieci w domu dziecka. Zezwolono policji na wszelkie działania. Szczęście od Boga i opatrzność Boża uchroniła, żem się zabarykadował i tych dzieci nie oddał. Ja się pytam, dlaczego rodzina zastępcza wtedy miała 800 zł, a ja miał 60 zł na dziecko, 7 powodzi w przeciągu 6 lat. Teraz jak słyszałem, że w Krośnie, gdzieś koło Krosna zabierają dziadkom czwórkę dzieci do rodziny zastępczej, chcę tam jechać i protestować, by nie odebrano tym dziadkom dzieci. Bo lepszy jest wujek, lepszy dziadek z babcią niż niejedna rodzina zastępcza. W ostateczności można oddać rodzinie zastępczej, jak już jest całkowicie rodzina zdegradowana. Ale całym sercem jestem za dziećmi, by dzieci były przy rodzicach i przy najbliższej rodzinie. Bóg zapłać. Szczęść Boże wam.
Szczęść Boże. Niech Pan błogosławi. Też mocne takie świadectwo.
Proszę ojca.
Krzywda ludzka.
I tu widzimy tragedię. I tu widzimy tragedię. I jesteśmy z Panem i dziękujemy za to świadectwo. I właśnie w takim celu, w celu pomocy rodzinie tu jesteśmy. To nie jest nasze widzimisię, że jesteśmy uparci i tak jak niektórzy nam zarzucają, bo my jesteśmy za maltretowaniem dzieci, za biciem żon. Nie. Z przemocą należy walczyć. Przemocy należy się przeciwstawiać, ale rodzinie trzeba najpierw pomóc.
Jest również w Konstytucji zawarta zasada pomocniczości. I ona mianowicie polega na tym, że jeżeli sobie z czymś obywatel nie radzi, to wówczas państwo ma obowiązek udzielić mu tej pomocy. Ale ta pomoc jest jak gdyby udzielana na jego zlecenie. Na jego zlecenie. A nie może być tak, czy to co mówię,
na siłę.
Rada się temu Zakopanego przeciwstawiła, że się wkracza brutalnie w życie rodzinne i rozbija się rodzinę. Ta ustawa właśnie sprzyja takim rozwiązaniom. Wręcz przeciwnie, preferuje takie rozwiązanie.
Panowie mówią, że jest możliwość tak cofnięcia takiej uchwały gdzieś tam w gminie, bo skoro się przyjęło, to i można później zobaczyć. Nie działa to tak, jak powinno działać, więc zostawmy, zdejmijmy tą uchwałę. No ale to teraz trzeba się wziąć do roboty. Na przykład ludzie, którzy nas teraz oglądają, którzy nas słuchają, to w większości mieszkańcy takiej gminy.
Tak.
I teraz jak tacy mieszkańcy mogą wpłynąć na to swoje rady? Czy jest taka szansa?
Ale oczywiście, że tak. No mianowicie radni są wybierani w określonych okręgach wyborczych. I teraz ci ludzie, którzy wybrali swojego radnego, no mają możliwość zobligowania go do zajęcia określonego stanowiska. I ba, mało tego, również na sesjach rad gminnych są tak zwane wolne wnioski. Może również każdy obywatel w tych wolnych wnioskach zabrać głos i również skierować wniosek do radnych o podjęcie działań w takim czy w innym jak gdyby kierunku. Może również zobowiązywać swojego burmistrza do określonego działania. Mogą to obywatele robić, tylko jest potrzebna większa aktywność. Ja myślę, że no, polecałbym, aby mieszkańcy interesowali się tym, co się dzieje, bo rzeczywiście ta inwigilacja społeczeństwa, jaka może za pośrednictwem tej ustawy być dokonywana, no, będzie w którymś momencie obrócona przeciwko nim. Powinni się przed tym bronić.
Pan przewodniczący?
Proszę ojca, myślę, że to takie cofnięcie takiej uchwały nie będzie aż takie łatwe. Tu by trzeba było pomoc prawną zastosować, bo koło raz ruszone trudno zatrzymać. I dlatego my się bronimy. My bardzo ubolewamy, bo w 2012 roku, kiedy pierwszy raz składaliśmy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, dopiero połowa gmin wdrożyło ten system. I myśmy się zwracali do różnych portali. Nikt nie odpowiedział za jednym portalem Stefczyk Info. A wtedy można było uratować sporo. Dziś będzie trudniej. Ale myślę,
ale jest nadzieja.
Ale że spróbować
warto. Kto powiedział, że jest łatwo i w życiu jest łatwo? Nie jest łatwo w życiu i jest trudno. Natomiast trzeba podjąć działania.
Trzeba podjąć. Ja również kiedyś otrzymałem telefon od pani ze Śląska, też samorządowca, która mówiła, ile wprowadzenie tej uchwały i tych powołanie zespołów w gminie zrobiło złego. Więc myślę, że może po tej naszej dzisiejszej audycji obudzą się sumienia ludzi, obudzą się ich sposób myślenia i może
albo przynajmniej przejrzą na oczy, zobaczą, że no, może tego nie widziałem do tej pory, tak? Może jakoś nie byłem świadomy, zagłosowałem, no bo tak kolega, koleżanka zagłosowali.
Ojcze, i ta pani ze Śląska, która dzwoniła, to mówiła tak, u nas wójt mówił, że trzeba taką uchwałę przygotować, wszyscy jednogłośnie zagłosowali, nikt się nad tym nie pochylił, no myśmy zrobili trochę inaczej, bo myśmy się pochylili.
Mamy już kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Czyżbym słyszał pana senatora Stanisława?
Tak, słyszę, czcigodny ojciec Marcin, senatora. Jadę z Katowic i z ogromną uwagą słucham moich przyjaciół, kolegę Jurka i pana przewodniczącego i postanowiłem zadzwonić, włączyć się do dyskusji, bo odpowiedzieć na pytanie pani z Bawarii, droga pani z dalekich Niemiec, no przecież dobrze wiemy, kto rządzi. Rządzi Platforma Obywatelska i PSL i oni faktycznie, to co mówi kolega Jurek i pan przewodniczący, no wszystkimi ustawami chcą niszczyć polską rodzinę. Oni chcą tylnymi drzwiami wprowadzić po prostu gender. Ja pamiętam, kiedy była ta ustawa na temat przemocy w rodzinie, to myśmy jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, ja jestem członkiem Komisji Rodziny od gminy poprzez województwo, gdzie byłem radnym wojewódzkim, to myśmy faktycznie jednogłośnie te problemy przedstawiali, że trzeba po pierwsze na pierwszym miejscu jako podmiot Rzeczypospolitej postawić rodzinę. I na Komisji Rodziny z dalekiej Szwecji przyjechała pani doktor, która prawie na klęczkach prosiła, aby tej ustawy faktycznie nie wprowadzać. Ja nie wiem, jaki ziamok, szatan, który szaleje w Rzeczypospolitej, no wszyscy senatorowie Platformy i przedstawiciele PSL-u zagłosowali zdecydowanie za tą ustawą. Dla mnie to, ja głośno mówię, no to jest naprawdę ogromna hipokryzja, bo przecież wszyscy wiemy, że rok 2015 uchwala się rokiem świętego Jana Pawła II, a tu wszystko się robi przeciwko temu świętemu naszemu ukochanemu papieżowi, który zawsze na pierwszym miejscu stawiał rodzinę jako podmiot. Przecież ja teraz byłem w Starym Sączu w 16. rocznicę jego pielgrzymki do Starego Sącza, gdzie mszę świętą odbywał jego ekscelencja, nasz biskup tarnowski, ksiądz biskup Andrzej Jerz, gdzie faktycznie pamiętam, bo byłem wtedy na tych błoniach starosądeckich, gdzie papież naprawdę chwalił ten rejon, cały region podhalański, limanowski, nowosądecki za rodziny wielodzietne. Przecież drodzy słuchacze, no Radia Maryja, telewizji trwałem przez ten czas, ja pamiętam, przychodziły z darami do Ojca Świętego rodziny, które miały 13, drodzy Państwo, dzieci. I tutaj słusznie kolega Jurek powiedział, że przecież trzeba zapobiegać przyczynom. No co się dzieje? No przecież promuje się alkoholizm, promuje się narkomanie, promuje się dopalacze. Nie wiadomo, co się promuje. Nie pomaga się przecież rodzinne. Powinno być naprawdę dużo, dużo większe. Na rodziny wielodzietne nie się zabiera. Przecież pamiętamy, jak wyglądało becikowe. To też się to autentycznie, no po prostu zabrało. Następna sprawa, no mówi się ładne hasełka, robi się wszystko w drugim kierunku. No przecież to, co zrobiono ostatnio nawet w ustawie o tej przemocowej, to dla mnie to jest skandal. Przecież Jurek, pamiętajcie, no posłowie Platformy zagłosowali autentycznie za tą ustawą. Przecież przedstawiciele Platformy i PSL-u to są katolicy na pokaz. Ja to głośno mówię. W niedzielę, kiedy spotykają się z eminencjami, ekscelencjami, to naprawdę katolicy, którzy przestrzegają dekalog, prawa boskie, a jeżeli przyjdzie do głosowań, to są katolikami na usługi partyjne. Przecież tak nie może być i trzeba mieć naprawdę kręgosłup. Przecież popatrzmy teraz, no następna sprawa, co się wiąże z rodziną, no sprawa, jak głosowali za in vitro. Przecież ten cały minister skarbu Czerwiński, to myśmy z Sądecczyzny powinniśmy się wstydzić, bo przecież zagłosował za. Przecież to cały przemysł jest niszczenia rodziny. No przecież jak to może wyglądać? Ja naprawdę uważam, że przebaczenie jest i każdy powinien za swoje błędy przeprosić, ale dla mnie to jest niezrozumiałą rzeczą, jak można jechać do największego autorytetu na świecie teraz, jego świątobliwości Franciszka, całuje pani premier Franciszka w pierścień, a później przyjeżdża i robi się wszystko odwrotnie. Jeżeli ja czymkolwiek mogę, Jurek i panie przewodniczący, pomóż, to służę pomocą. Uważam, że gminy powinny się powycofywać, gminy i miasta, z tych uchwał, które podjęły, ale to powinna być rola także nas, katolików, że powinniśmy naciskać na samorządy, które zostały przez nas wybrane, że nie mogą podejmować uchwał przeciwko rodzinie, a jak podejmują uchwały przeciwko rodzinie, to tak jakby uderzały w wiarę chrześcijańską, w dekalog. I tak być naprawdę nie może. I gratuluję, drogi ojcze Marcinie, za to, że poruszony został ten temat i zostali zaproszeni przedstawiciele ze Skalnego Podhala, gdzie zawsze na sztandarach jest Bóg, honor, ojczyzna. Tych wszystkich niedowiarków zapraszam do Matki Boskiej Fantymskiej na krzeptówki i żeby się tam naprawdę pomodlili, bo przez Matka Boska w Fatimie objawiła się dzieciom i my musimy dbać o to, żeby faktycznie no, każda rodzina była podmiotem. I wczoraj także słuchałem naszego wielce czcigodnego ojca Tadeusza, który naprawdę powiedział do ludzi, no nie bydźcie taki o zaspani, ospali i no aleluja i do przodu.
I bierzemy się do roboty.
I też powiem, no drogi właśnie. Ojcze, drodzy przyjaciele, aleluja i do przodu i uchylajmy te wszystkie ustawy.
Dziękujemy.
Panem Bogiem i szczęść Boże, wszystkiego Bogu, najlepszego dla słuchaczy telewizji Trwam i Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie senatorze.
Bardzo serdecznie dziękuję panu senatorowi za to, że podzielił tutaj mój pogląd w tym zakresie, że samorządy, te, które dojdą do wniosku, że mogą tą uchwałę zmienić.
Panie senatorze, ja również dziękuję bardzo za to wsparcie i za pomoc. Zresztą pan zawsze był nam życzliwy i pomagał i myślę, że to świadectwo, które pan dał, będzie bardzo pomocne. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich z Sądecczyzny.
Pięknie też wybrzmiała zaoferowana pomoc pana senatora. Właśnie, w jaki sposób właśnie politycy mogą tutaj też pomóc samorządom, wam, panom tutaj samorządowcom, starostwu czy Radzie Miasta? Czy jest już jakaś współpraca? Czy...
Nie, to znaczy w tej chwili, jak to się mówi, mleko zostało rozlane. To znaczy została uchwała podjęta w Sejmie, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. No, większość w tym Sejmie miała Platforma Obywatelska, ma Platforma Obywatelska i PSL i oni swoimi siłą swoich głosów taką ustawę przyjęli. My twierdzimy, że ta ustawa jest szkodliwa, działa przeciwko rodzinie i należy zrobić wszystko, aby ta ustawa przestała obowiązywać w Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też my skierowaliśmy jako Rada Miasta Zakopane wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Mogą również i posłowie to zrobić.
Czyli taki apel do posłów, aby też się tej sprawie przyjrzeli i...
Tak jest.
Rzeczywiście
mogą posłowie podjąć te działania, aby inni również mianowicie ten wniosek złożyli do Trybunału Konstytucyjnego.
To znaczy z tego co ja wiem, to Ordo Iuris złożyło również skargę do Trybunału Konstytucyjnego i ta skarga nie wiem czy nie będzie rozpatrywana równocześnie z naszą skargą.
Dobrze, że jest taka instytucja również.
Dobrze, że jest taka instytucja.
Mamy telefon, bardzo proszę.
Dziękujemy za to.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
Ja dzwonię też z Podhala. Jestem dosyć zainteresowana tym tematem. Ja jestem pracownikiem socjalnym. I, że tak powiem, to jest mój temat i praca, codzienne życie. Chciałam dwa zdania, jeśli można powiedzieć.
Bardzo proszę.
Odnośnie ustawy przemocowej. Jako pomoc społeczna zawsze było tak, że idziemy i niesiemy pomoc. W tym momencie, jak skonsumowali ustawę przemocową, nikt się nie spyta pracowników socjalnych, czy chcą to robić, czy mają, że tak powiem, do tego predyspozycje. Żaden urzędnik nie stanie przed... Ten, który konstruował tą ustawę, nie stanie przed dylematem, czy odbierać dziecko, czy nie, w tej rodzinie konkretnej danej, a ja stanę i nikt nie weźmie za to odpowiedzialności. To będzie moja decyzja. To są z jednej strony procedury, różne sytuacje w różnych rodzinach. Idziemy do tych rodzin, gdzie są jakieś dysfunkcje, gdzie trzeba tym rodzinom pomóc. Natomiast w tym momencie, jak jest kwestia przemocy, pracownik socjalny idzie z czym?
Mhm. Halo?
Nie mamy, że tak powiem, jakichś wsparcia. Przede wszystkim w tym środowisku, gdzie idziemy, jesteśmy odbierani właśnie pod tym kątem, że odbieramy dzieci. Natomiast nie jesteśmy od tego. Ja się nie uczyłam do zawodu po to, żeby odbierać dzieci, żeby żeby zadania z policji, z prokuratury, z sądu przejmować. Nikt się mnie nie pytał o zdanie, czy ja chcę pracować, czy nie pod tym kątem. Bardzo. Ja myślę, że nie było w ogóle dyskusji w zawodzie pracownika socjalnych pomocy społecznej odnośnie tych zadań.
Dziękuję Pani
Mariu. Ja nie mówię już pod tym, nie mówię pod tym kątem, że nawet jak ta ustawa weszła, to nie ma żadnego zabezpieczenia finansowego.
Tak jest.
W ośrodkach pomocy społecznej dołożyli zadania. Dołożyli zadania odpowiedzialne, gdzie człowiek nawet nie ma porządnej zapłaty za to, że idzie i że próbuje coś tej rodzinie pomóc. Nie mówiąc o takich dylematach moralnych, gdzie ja mogę mieć dylemat, gdzie ja nie chcę z tym pracować, ale ja mam wybór, albo będę pracować, albo nie będę pracować. Nie mam innego.
Bardzo dziękuję Pani Mario za ten telefon, za ten głos, bo To jest wielki dylemat właśnie.
Ja również bardzo serdecznie dziękuję za ten głos, tym bardziej, że mówi pani o rzeczach, z którymi już mieliśmy wiedzę na ten temat, ponieważ dzwonili do nas pracownicy z Polski, pracownicy tych zespołów interdyscyplinarnych i mówili podobnie, jak właśnie mówiła tutaj pani. Rada Miasta Zakopanego, między innymi dlatego, żeby chronić tych ludzi, chronić pracowników socjalnych, chronić pedagogów, nauczycieli przed tym
konfliktem sumienia.
Konfliktem sumienia, ponieważ im ta ustawa nakazuje, on musi odebrać dziecko. Czyli on ma wykonać czynności policyjne. On nigdy do tego nie był przygotowywany. Jak może ustawodawca w ten sposób postępować i narażać ludzi na konflikt sumienia?
No tak, tutaj jest pomoc, tak? Ktoś, kto jest związany tylko z pomocą i jest kojarzony tylko z pomocą, nagle zaczyna być kojarzony z czym? Z jakimś ingerencją bezprawną, ingerencją taką bezprawną naturalnie.
Działając w imieniu gminy, zespół interdyscyplinarny, bądź też grupy robocze, które one są tworzone, pracownicy gminnych instytucji społecznych, oświaty, służby zdrowia, w ramach tych przeciwdziałania przemocy w rodzinie, one wykonują różne jak gdyby czynności. Nie? Między innymi począwszy jak gdyby od ustaleń diagnostycznych poprzez akcje jak gdyby perswazyjne, aż po środki policyjne z zastosowaniem przymusu włącznie w celu odebrania dziecka. I tak określone zadania gminy, no naprawdę nie da się tego pogodzić z artykułami 18, 47, 71 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I to mówimy, że w interesie gminy naprawdę nie leży tego typu działanie, to organy państwa do tego są powołane, aby przeciwdziałać patologiom. Nie można doprowadzać do tego, o czym ta pani właśnie mówiła, że pracownika, którego się nikt o nic nie pyta, wydaje się mu polecenie i on ma to wykonać. Pracownika samorządowego, który do tego nie jest przygotowany i do tego nie jest przeszkolony. Bo gdyby ta pani chciała w ten sposób postępować, poszłaby do policji, gdyby miała takie cechy, taką wolę.
Proszę ojca, dziś ludzie niepoprawni politycznie są eliminowani. Przykład choćby profesora Hadżana. I myślę, że pani z podobnym problemem się boryka, z problemem sumienia. No my na to pozwolić nie możemy, żebyśmy do tego rękę dołożyli. A proszę ojca, ja tak się zastanawiam. No zostały dwa filary, które obecnie rządzącym są bardzo nie na rękę. To jest rodzina i Kościół. Jak to rozjadą, to jest po państwie polskim.
Rodzina jest fundamentem.
Jeszcze wróciłbym do jednej rzeczy, bo to jest taka rzeczywiście jakaś dziwna orwellowska, to znaczy jakby to Orwell pisał scenariusz do tego, przepowiedział po prostu. No że co, że... Nie można nic dziecku tak nakazać. Tak. Ja chciałbym, żeby to wybrzmiało, że w tej ustawie tak jest. I ta później ta inwigilacja, tak? Że tak. Nie wiem, no Kowalski swojemu synowi zakazał oglądania telewizji czy tam internetu po 20 czy po 21. Tak. No jest jakieś jawne przestępstwo dla kogoś tam, nie? I tak zbierają się. W końcu wkracza jakaś interdyscyplinarna komisja, wkracza jakiś urzędnik i zabiera dziecko Kowalskiemu. No, tak. To jest absurdalne, wręcz w ogóle tak śmieszne i tak nielogiczne, że nie mieści się w głowie.
No, to jest właśnie ta definicja przemocy, o której myśmy tutaj mianowicie mówili, czyli praktycznie ja tego dziecka nie mogę wziąć za rękę i nie mogę poprowadzić do domu, bo sąsiad czy sąsiadka doniesie, ja stosuję przemoc. Jeżeli ja dziecku nie dam na używki, narkotyki i inne rzeczy,
dopalacze jakieś,
dziecko tak, zadzwoni i słuchajcie, bo mnie tu ojciec przemoc finansową przeciwko mnie stosuje, prawda? To za chwilę stanie się to, że to rodzic jest ofiarą.
I teraz popatrzmy na przyszły naród. Jaki będzie naród za 20 lat w tym momencie? Z jakich ludzi będzie złożonych? Bez zasad? Takich, którzy będą chwiejni w tą, w tamtą stronę?
No ale proszę ojca, tu chyba na tym rzecz polega. Rób ta, co chce ta, a jak będzie ci ktoś w tym przeszkadzał, to zadzwoń do nas, a my ci pomożemy. My ci pomożemy. I my tego staruszka, czy tą staruszkę tak uziemimy, że pamięta powietrzne czasy.
Jeszcze mamy jeden telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, jesteśmy na antenie. Kto się z nami połączył?
Ja się chciałem tylko bardzo serdecznie pozdrowić państwa, że znaleźli się tacy ludzie honoru w Polsce. Pozdrawiam ludzi z Kalnego Podhala, można powiedzieć z Bieszczad. I równocześnie potwierdzić tylko to, co państwo tutaj mówicie. Mianowicie ta ustawa to jest po prostu zagwarantowanie hegemonii politycznej, jak też i po prostu samowładztwa władzy książęcej na terenie gmin czy powiatów. Ponieważ sam byłem świadkiem dwóch urzędników, nie powiem gdzie, rozmowy. I w trakcie jeden do drugiego mówi, ponieważ niezadowolony był tam z postawy któregoś z obywateli, więc mówi niebieską kartą w niego. Więc to po prostu tylko potwierdza. No, ze swego doświadczenia to mogę się tylko z państwem podzielić tym, że po prostu dzisiaj organa wymiaru sprawiedliwości są po prostu wykorzystywane do realizacji różnych innych celów. No, między innymi, nawiązując do ostatnich słów państwa, powiem tylko, że moją mamusię, która była pierwszą inwalidką ze względu na dysfunkcję ruchu, chorobę reumatyczną, no to sąd wskazał gdzieś tam na półtora roku przed śmiercią za to, że tam laską trzaska, czy tam, nie wiem, skacze, choć to realne nie było po suficie. Więc po prostu tylko, jest to godne ubolewania rzeczywistość. No i to, proszę państwa, należy radykalnie zmienić. Trzeba tutaj, aby posłowie, którzy zamierzają teraz w przyszłości startować, jakoś po prostu bardzo zweryfikowali te wszystkie przepisy prawne, ponieważ nawet w takim Kazachstanie wszystkie, proszę państwa, dotychczasowe przepisy zostały obalone. No po prostu wiadomo, że to nikomu, niczemu do dobrego nie służy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy za ten głos. Słyszymy, potwierdza się, tak? Rzucić niebieską kartą, tak? Błękitną kartą.
Ale oczywiście, że tak. No myśmy tutaj przestrzegali, czy przestrzegamy jak gdyby przed instrumentalnym jak gdyby wykorzystywaniem tej ustawy. Mówię, nie jest to zadanie własne gminy, aby ona wydawała pieniądze na inwigilowanie własnych obywateli. Na pewno tak. Natomiast to, że różnie się organa zachowują w tej sprawie i że faktycznie można to wykorzystać na różne sposoby przeciwko obywatelowi, to mamy takie doświadczenia już z obecnego, z obecnej jak gdyby tutaj rzeczywistości. Wiemy, co się dzieje z obywatelami tak zwanymi nieprawomyślnymi, jak się im utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie możemy naprawdę pozwolić na to, żeby taka ustawa, która rozbija rodziny, mogła jak gdyby funkcjonować. Powinniśmy zrobić wszystko, aby ona z obiegu prawnego została wycofana. Dlatego my robimy swoje. Jeżeli pan senator zaapelował tutaj, mam nadzieję, również do swoich kolegów parlamentarzystów, mam nadzieję, że rozpoczną jakąś akcję, aby skierować więcej wniosków do Trybunału Konstytucyjnego, aby pokazać chociaż, że to nie jest odosobniony przypadek Zakopanego. Chociaż w kontekście tego, co mówił pan senator odnośnie Tatr, u nas był Ojciec Święty z wizytą i zwrócił się do nas z takimi słowami, że na was zawsze można liczyć. No naprawdę chcemy zrobić wszystko, żeby jego nie zawieść. Żeby te słowa nie były pustymi słowami, żebyśmy naprawdę my się nie wstydzili. Dlatego my walczymy o prawdę, my walczymy o rodzinę, my walczymy o religię w szkole, bo również były takie próby, aby wprowadzić religię płatną. Myśmy jako Rada przeciwko temu też występowali. Tutaj jeszcze raz jak gdyby przestrzegam przed tym, że ta ustawa, no nie możemy się na nią zgodzić, ponieważ ona nadmiernie ingeruje w życie i prywatność rodziny. Ta ustawa daje prawo do zabierania dziecka rodzinie bez wyroku sądowego. Jest to niezgodne z konstytucją. Ta ustawa daje prawo do zbierania i przetwarzania danych do inwigilowania społeczeństwa. To są sprawy, na które nie ma akceptacji. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że są przepisy poza tą ustawą w Polsce i są organy powołane w Polsce do tego, żeby przeciwdziałać przemocy.
I tak już na koniec, i też dużo jest w naszych rękach, w rękach zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, ponieważ my jesteśmy suwerenem naszego kraju. My możemy rozmawiać z radnymi w naszych gminach, też naświetlać im te sytuacje, bo może są nieświadomi, bo może był tam jakiś taki głos jeden, że no, że wójt powiedział, że żeby przyszło, że trzeba przegłosować i koniec. No i wszyscy przegłosowali, nie zapoznając się z tą ustawą. Także jest szansa i weźmy się tylko tak do roboty, aleluja, i do przodu. I niech ten krzyż, który wam macie, bardzo piękny herb Zakopanego, bardzo piękny, ten krzyż na Giewoncie, który jest fundamentem tego i herbu, i miasta, niech on dalej będzie fundamentem, i to chrześcijaństwo, i te zdrowe zasady. Niech dalej z tego Giewontu do nas płynie, do Polski. Tego sobie życzymy. I dziękuję panom bardzo za ten program. Ja przypomnę państwu, że naszymi gośćmi byli pan Jerzy Zacharko, wicestarosta tatrzański. Dziękuję bardzo. I drugim gościem był pan Józef Figiel, przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miasta Zakopanego. Bardzo dziękuję panu.
Bardzo dziękuję. Bóg zapłać i szczęść Boże.
Również bardzo dziękuję państwu za uwagę. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.